Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
A kochani, w jednym ze swoich kazań Tim Keller opowiadał kiedyś historię o kobiecie, która przyszła do niego po nabożeństwie i powiedziała, że ma bardzo trudny czas. Więc Tim Keller starał się ją zachęcić, opowiadając jej o tym, jak bardzo Bóg ją kocha, o jego miłości, o jego błogosławieństwach. A co ona tak słuchała i powiedziała: ale co mi po tym wszystkim, jeśli ja jestem już w klasie maturalnej, a dalej nie mam chłopaka? Wielu z nas, chrześcijan, intelektualnie mówimy, że Chrystus jest wszystkim, czego potrzebujemy. Najważniejszy mojemu sercu. Ale często faktyczny stan naszego serca pokazuje zupełnie inną rzeczywistość. Niekoniecznie tą rzeczą, którą kochamy najbardziej, jest Chrystus. Taki stan rzeczy prowadzi do miejsca, gdzie nasze chrześcijaństwo, w naszym chrześcijaństwie brakuje nam mocy. Brakuje nam siły do życia według naszej wiary. Dlatego, ponieważ źródło naszego bezpieczeństwa, naszej potrzeby miłości pochodzi z innego miejsca, aniżeli z miłości Boga. I dlatego, kiedy ta inna rzecz jest w dostatku w naszym życiu, to czujemy się świetnie. I myślimy, że to nasza wiara jest taka silna. Ale kiedy tej rzeczy zaczyna brakować, albo jest ona zagrożona, to wtedy okazuje się, że to nie wiara dawała nam siłę. Znajdujemy się w miejscu, w którym możemy powiedzieć: no ale co nam z tego, jeśli nie mam chłopaka, kiedy jestem w 8 klasie, albo w maturalnej klasie, albo cokolwiek innego, co było tą rzeczą, która gwarantowała nam poczucie bezpieczeństwa, miłości, sensu życia. Pamiętam, kiedy miałem 25 lat, dostałem taką idealną pracę w służbie, tak myślałem. No, w sumie była. Byłem taki zmotywowany i zadowolony i wierzyłem, że moja wiara jest silna. Po 12 miesiącach z powodów osobistych musiałem zrezygnować z tej pracy. Pamiętam, że kiedy zrezygnowałem, to przechodziłem przez kryzys wiary. I teraz wiem dlatego, ponieważ już teraz uświadomiłem sobie, że powodem tego kryzysu było to, że tak naprawdę moja motywacja do życia, mój sens do życia, moje poczucie bezpieczeństwa i celu nie był ukorzeniony w Bożej miłości, ale w samej służbie. Kazania, konferencje, chrzty. To dawało mi siłę. Dlaczego? Co było powodem tego kryzysu? Dzisiaj wiem, że pomimo tego, iż głosiłem o Bożej łasce, ja sam nie rozumiałem bogactwa tej łaski i chwały tej łaski. Głosiłem o Bożej łasce, ale sam nie rozumiałem bogactwa i chwały tej łaski. My dobrze rozumiemy definicję łaski, tak? Możesz wiedzieć, zbawienie jest z łaski, to znaczy łaska jest za darmo, jest to dar, nie możesz sobie na to zasłużyć. Nawet mieliśmy kiedyś w kościołach braterskich taką gazetkę Łaska i Pokój, nie wiem, czy jest dalej. Śmiano się, że łaska jest za darmo, pokój za 5 zł, bo kosztowała 5 zł. Zawsze wiemy, że łaska jest za darmo. Znamy definicję, ale czy nasze serca karmią się jej bogactwem i jej chwałą? To znaczy, czy naprawdę wiemy, co ta łaska uczyniła dla nas? Dokładnie o tym mówi ten fragment, który przeczytaliśmy. Mówi nam o chwale łaski i o bogactwie Bożej łaski. i żeby ta chwała i to bogactwo łaski miało wpływ na nasze serca. My musimy zrozumieć jej głębie. Nie tylko intelektualnie, ale na poziomie naszego serca. Zobaczmy, w wersecie 7 czytamy o tym, że w Bogu mamy zbawienie poprzez krew Chrystusa według bogactwa Bożej łaski, którą nas hojnie obdarzył. Według bogactwa Bożej łaski, którą nas hojnie obdarzył. Hojnie to znaczy według swojego własnego bogactwa. To znaczy hojnie. Gdybyś spotkała albo spotkał Billa Gatesa, który chyba dalej jest najbogatszym człowiekiem na ziemi, i gdyby on obdarzył cię według swojego bogactwa hojnie, to byłbyś bardzo bogatym człowiekiem. To zmieniłoby twoje życie. Okej? Okay? Bóg obdarzył nas według bogactwa swojej łaski, to znaczy hojnie. To znaczy, że jeżeli rozumiemy, czym jest ta łaska, w samym swoim błogosławieństwie, to musi zmienić nasze życie. To musi wpłynąć na każdy aspekt naszego życia. I właśnie o tym bogactwie czytamy, coś tutaj lata, przepraszam. Chyba komar, one mnie lubią. Czytamy o bogactwie czytamy w wersecie 3. Pozwólcie, że przeczytam jeszcze raz werset 3. Tak w ogóle cały ten rozdział mówi o bogactwie Bożej łaski. I mamy tutaj całą listę rzeczy, całą listę bogactw, które Bóg nam daje w Chrystusie. My skupimy się tylko na małym, tak naprawdę na jednych, dwóch elementach tej łaski, tego bogactwa. Werset 3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich. Po pierwsze, czytamy, że te błogosławieństwa są duchowe. Te błogosławieństwa są duchowe. Teraz pewien człowiek, pewnie słyszeliście, święty Augustyn powiedział raz, a zanim powiem, co powiedział, to najpierw opowiem o jego życiu. Augustyn szukał szczęścia w swoim życiu. Szukał spełnienia. I próbował we wszystkim. Tak? Próbował w kobietach, próbował w relacjach, próbował w alkoholu, próbował w narkotykach, próbował w rozwiązłym życiu, próbował we wszystkim i nie mógł znaleźć. I doszedł do miejsca, w którym powiedział, że nic na tym świecie nie jest w stanie dać mi szczęścia, którego szukam. I dlatego, że nic na tym świecie nie jest w stanie dać mi szczęścia, którego szukam, to musi oznaczać, że zostałem stworzony do innego świata. I wtedy Augustyn poznał Bożą łaskę. Poznał jego bogactwo. I poznał, że to błogosławieństwo tego duchowego światła było tym, co sprawiło, że znalazł satysfakcję w swoim życiu. Do tego stopnia, w którym mógł powiedzieć, że to daje mu szczęście. Kiedy zrozumiał bogactwo Bożej łaski. O której czytamy w wersecie 4. Werset 4. Zgodnie z tym, jak nas sobie w nim wybrał przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. Pan Bóg wybrał nas, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. Tak więc zacznijmy. Pan Bóg wybrał nas, abyśmy byli święci. Aby człowiek mógł radować się z Bożej obecności, aby człowiek mógł radować się Bogiem, Bóg wymaga od nas świętości, moralnej czystości. Ale człowiek nie jest w stanie sam na nią się zdobyć. Dlatego Pan Bóg, abyśmy my mogli radować się z Nim, nie tylko mówi nam, że musimy być święci, ale On sam uczynił nas świętymi. I ta świętość, o której mówi Paweł, to nie jest świętość nabyta przez nasze własne uczynki. To nie jest świętość, którą my zapracowaliśmy, która należy do nas, ale to jest świętość, którą otrzymaliśmy z zewnątrz. Dokładnie o tej samej świętości mówi Paweł w drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, 21 wersecie, kiedy mówi: On, tego, który nie poznał grzechu, czyli Chrystusa, za nas uczynił grzechem, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością. Paweł mówi o tym, że dzięki temu, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu, On zabrał na ten krzyż nasze grzechy i teraz Jego sprawiedliwość, czyli Jego świętość została dana nam, policzona nam. To znaczy, że kiedy Bóg patrzy dzisiaj na ciebie, On widzi doskonałego Syna Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteś w Chrystusie, jeśli zaufałeś Jemu, jeśli Bóg patrzy dzisiaj na ciebie tak, jak patrzy na swojego Syna, to znaczy, że w Jego oczach jesteś usprawiedliwiony, jesteś święty, ponieważ świętość Jezusa została ci nadana. Dlaczego musisz o tym wiedzieć? Z wielu powodów. Pozwól, że zademonstruję, albo zailustruję, może lepiej. Żyjemy dzisiaj w erze selfie, tak? Każdy z nas już nie robi zdjęć aparatem, tylko takim prawdziwym aparatem, nie? Canonem albo coś, tylko telefonem. Jak ktoś ma Canona, to znaczy, że pracuje. Gdzieś na weselach robi zdjęcia albo coś takiego. W każdym razie, wszyscy robimy selfie dzisiaj. I jak to wygląda, że stoisz, chcesz zrobić sobie te dobre zdjęcie, więc najpierw ustawiasz się, musisz się upewnić, że światło jest dobre za tobą. Potem się musisz upewnić, że w ogóle tam nie ma czegoś głupiego za tobą. Później robisz 1000 zdjęć, szukasz jednego dobrego, nie ma żadnego, więc robisz 2000. Wybrałeś pierwszy, masz zdjęcie, to dopiero początek. Teraz musisz wybrać filtr, więc wybierasz wszystkie filtry. Okazuje się, że żaden nie jest dobry. Dzwonisz do Instagrama, żeby dali lepszy. Wybierasz w końcu tego filtra, ten filtr. No i co teraz? Kolejny krok. Musisz podpisać to zdjęcie. Więc dajesz hashtag i myślisz, co tu napisać? Bateria ci się kończy. Miałeś 30%, teraz masz 2%. Więc śpieszysz się, więc dajesz hashtag kochaj życie, jedz awokado, Wrocław i wysyłasz. Tak? Śmiejecie się, bo oglądam wasze profile. Ale dlaczego po prostu nie możemy zrobić zdjęcia? Dlaczego po prostu nie możemy zrobić zdjęcia i go wystawić? Dlatego, ponieważ każdy z nas potrzebuje, aby ktoś wszedł na nasz profil i poprzez kliknięcie i polajkowanie powiedział: jesteś usprawiedliwiony. Zgadzam się z twoim trybem życia. Każdy z nas chce pokazać się światu jako ten, który jest szczęśliwy, jako ten, który ma wszystko poukładane, jako ten, który jest piękny, mądry. Dlaczego? Ponieważ szukamy usprawiedliwienia. Potrzebujemy, aby ktoś przyszedł do naszego życia i powiedział: tak, usprawiedliwiam cię. To znaczy, jesteś okej. Twoje życie, w nim jest wszystko w porządku. Czy oglądaliście kiedyś film Rocky Balboa? Obowiązkowa bajka z mojego dzieciństwa. W skrócie. Rocky Balboa to film, ale trochę bajkowaty. O człowieku, który walczył o mistrzostwo świata w boksie. I jest taka scena, kiedy leży w łóżku z swoją żoną przed tą walką już, tą noc przed walką z tym wielkim Rosjaninem, który jest napakowany sterydami. I będzie walczył o mistrzostwo świata i wszyscy przeciwnicy, którzy z nim walczyli wcześniej, z tym Rosjaninem, albo zginęli, albo są kalekami. I żona leży w łóżku z tym mężem i pyta go: Rocky. On miał inaczej na imię, ale nazywam go Rocky. Tak się nazywa film. Ktoś pamięta, jak miał Rocky na imię? Nie, to jest aktor. Musisz jeszcze raz, bracie, zobaczyć film. W każdym razie żona leży w łóżku i mówi do niego: czy ty, Abi, jesteś pewny? Czy ty jesteś pewny, że chcesz zaryzykować swoim życiem i wyjść na ten ring? Na co Rocky powiada: ja nie mam wyjścia. Ja całe życie przygotowywałem się do tego momentu, ponieważ ja potrzebuję tego, bez względu na to, czy wygram, czy nie, ja muszę wiedzieć, że nie jestem kolejną łajzą osiedlową, ale jestem kimś. Prawda jest taka, że każdy z nas wstaje rano i patrzy w lustro i robi cokolwiek robi w ciągu swojego dnia i swojego życia, aby udowodnić sobie i światu, że nie jest kolejną łajzą osiedlową. Każdy z nas potrzebuje usprawiedliwienia, potrzebuje czegoś, który powie nam, ty jesteś w porządku. Wiecie, co mówi nam Chrystus? Wiecie, co mówi Bóg dzisiaj? Że ty jesteś usprawiedliwiony, że jesteś święty. To znaczy, że kiedy Chrystus patrzy na ciebie, to ty masz absolutną, kiedy Bóg patrzy na ciebie, masz absolutną Bożą akceptację. Chrystus jest tak piękny, tak wspaniały, że wszyscy aniołowie wielbią Go przez 24 godziny na dobę. Chrystus nie potrzebuje żadnego filtra. I Pan Bóg mówi, że jeżeli jesteś w Chrystusie, to masz Jego akceptację dokładnie tak jak Jego Syn. Wyobraź sobie idealny dzień w twoim życiu. Taki naprawdę idealny w duchowym życiu. To znaczy, pewnie miałeś takich kilka. Wstałeś rano, miałeś godzinę takiego dobrego czasu z Bogiem, że Boże Słowo przemawiało do ciebie, modliłeś się i stoczyłeś się jak Mojżesz na górze. Wszyscy dookoła ciebie to byli poganie, nawet pastor. Ty jechałeś autobusem do pracy albo do szkoły i podzieliłeś się Ewangelią. Nie wstydziłeś się! Kolega powiedział, że przyjdzie do kościoła w niedzielę. W szkole dostałeś piątkę ze sprawdzianu. W pracy dostałeś podwyżkę. Wróciłeś do domu, skończyłeś dzień w modlitwie. Położyłeś się w łóżku i mówisz, Boże, ach, jestem duchowy. Kiedy Bóg patrzy na ciebie, to widzicie dokładnie tak, tylko jeszcze lepiej. Ponieważ każdy doskonały dzień w życiu doskonałego Chrystusa jest policzony tobie. Absolutnie każdy. Tak wielka jest Boża akceptacja. Jeśli rozumiesz, że jesteś usprawiedliwiony przez Boga, nie będziesz marnować swojego życia, szukając sprawiedliwości u innych. Nie będziesz marnował życia na usprawiedliwienie siebie w pracy, poprzez konto bankowe, rodzinę. Nie będziesz szukać szczęścia przez akceptację u swoich rodziców, ponieważ będziesz wiedział, że już ją masz. Będziesz mógł pójść do pracy, żeby pracować. Będziesz mógł kochać swoich rodziców, bo masz rodziców. Będziesz mógł zbierać pieniądze, bo pieniądze są potrzebne, ale nie po to, żeby szukać sprawiedliwości. Nie po to, żeby szukać akceptacji. Czy bogactwo Bożej łaski nie jest wielkie? Bogactwo Bożej łaski jest tak ogromne, że ona da ci to, na co większość ludzi pracuje przez całe swoje życie i nigdy nie może tego zdobyć. Bezwarunkową akceptację. Świętość w oczach Boga. Poczucie akceptacji, usprawiedliwienia jest czymś, to jest bardzo ważny punkt, co tylko możemy usłyszeć od kogoś. Czego nie możemy znaleźć w sobie, ale musimy usłyszeć z zewnątrz. Kiedyś poznałem człowieka, który przeszedł przez rozwód i opowiadał mi historię swojego życia. Powiedział, że jego kobieta, jego żona mieli piątkę dzieci i wydawało im się, że są szczęśliwi. Jego żona z jakiegoś powodu poszła do psychologa i miała tam 10 sesji takich darmowych, więc myśleli, że będzie świetnie. I po tych 10 sesjach ta żona wróciła do domu i powiedziała, że musi z nim usiąść i porozmawiać. I powiedziała, że musi odejść. Odejść od dzieci i odejść od niego. I jej argument był mianowicie taki. Ja muszę znaleźć szczęście i zadbać o siebie. Okazało się, że w Melbourne, gdzie to miało miejsce, ale w wielu innych miejscach, dzisiejsza psychologia, to wcale nie mówię, że psychologia jest zła, ale akurat ten element psychologii albo ta psychologia mówi o tym, że jeśli chcesz znaleźć szczęście w życiu, to musisz zobaczyć w głąb swojego serca. Musisz zobaczyć, znaleźć siebie. Musisz poznać swoje pragnienia. Czego tak naprawdę twoje serce chce. I kiedy zobaczysz, co tam jest, to musisz to pokochać i żyć według tego. Okej? Problem w tym, ta kobieta tak w ogóle miała kilka prób samobójczych, kilka lat później. Problem w tym, że Biblia mówi nam coś zupełnie odwrotnego. Biblia mówi, że kiedy zobaczysz w głąb swojego serca, to zobaczysz pustkę, ciemność, grzech. zobaczysz, że jesteś kolejną osiedlową łajzą. Tak naprawdę każdy z nas potrzebuje akceptacji, którą otrzyma od kogoś, którą otrzyma z zewnątrz. Dlatego nigdy nie jesteśmy samowystarczalni. Dlatego szukamy tej akceptacji gdzieś indziej. Mój przyjaciel, który był pastorem w Australii, opowiadał nam kiedyś historię. Mówi, że całe swoje życie żył w poszukiwaniu akceptacji u swojego ojca. Pochodził z azjatyckiej rodziny, gdzie oddawanie czci rodzicom jest czymś elementarnym w życiu, bardzo podstawowym, od czego nie możesz uciec w takim bardzo rygorystyczny sposób. I jego rodzice stwierdzili, że on musi skończyć medycynę. Ale on poczuł powołanie od Boga, że powinien być pastorem i zamiast medycyny wybrał szkołę biblijną. Jego ojciec przez całe jego życie, na każdym kroku, kiedy mógł, to pokazywał mu, że nie jest z niego szczęśliwy. Pewnego dnia zaproszono go na konferencję ze Stanów Zjednoczonych. Był pastorem mniejszej społeczności, nic specjalnego. A zaproszono go na konferencję przez Dona Carsona. Jeżeli ktoś z was czyta komentarze biblijne, to te najlepsze są od niego. Więc stresował się bardzo, bo głosił kazanie do 1000 ludzi i Don Carson siedział tutaj, jak chwilę siedzi przede mną. Taki mój Don Carson. I wygłosił te kazanie i po tym kazaniu podszedł do niego Don i mówi mu: wiesz co, dałeś mi dużo do myślenia, dobre kazanie. Przyleciał do domu z powrotem, naładowany. Następnego dnia, tego tygodnia w niedzielę było nabożeństwo, na którym zaprosił rodziców i po raz pierwszy miał przyjść jego ojciec. Okay? Więc upewnił się, że wygłosi tak dobre kazanie jak w Stanach, jak do Dona głosił, chyba nawet te same wygłosił. Żeby się upewnić, że jego tata przyjdzie i usiądzie tam. Więc przyszedł, wysłuchał kazania. Po kościele, po nabożeństwie zaprosił ich do domu na obiad i tylko czekał, żeby tata mu coś w końcu powiedział. Więc jedli ten obiad, 15 minut, pół godziny, godzinę, już się niecierpliwi, więc mówi: tato, co myślisz o moim kazaniu? Powiedz mi coś. A jego tata mówi: synu, przysnęło mi się, nie pamiętam. Wszyscy zaczęli się śmiać. I sam, ten mój kolega, powiedział: ja też zacząłem się śmiać. I to był śmiech radości. Ponieważ w tym samym momencie uświadomił sobie, że niecały tydzień temu ktoś, kto zna się na rzeczy, kto jest guru, absolutnie guru kaznodziejstwa, powiedział mu, że robi dobrą robotę, a tu jest jego ojciec, który nie ma pojęcia, czym jest kaznodziejstwo. Więc jeżeli Don, ten guru, powiedział mu, że robi dobrą robotę, to po co ma się przejmować tym, co powie mu jego ojciec? I kiedy sam głosił kazanie na ten temat, wiecie, co nam powiedział? Że Pan Bóg jest jeszcze większym guru niż Don Carson. I gdziekolwiek jesteś w swoim życiu i cokolwiek robisz, potrzebujesz akceptacji, ponieważ każdy z nas ją potrzebuje. I jeżeli Pan Bóg powiedział ci, że cię akceptuje, i jeśli zrozumiesz to, że On patrzy na ciebie jak na swojego Syna Jezusa Chrystusa, to nie będziesz musiał szukać tej akceptacji nigdzie indziej. Bóg jest większy niż każdy inny autorytet. I On mówi do ciebie dzisiaj, że jesteś doskonały, że On cię kocha, że On cię akceptuje. Czyj głos w twoim życiu przemawia do ciebie najgłośniej? Czy to jest głos twoich rodziców? Czy to jest głos twojego szefa? Głos twojego męża? Czyj głos przemawia do ciebie najgłośniej? Bez względu na to, co mówią o tobie rodzice, sąsiedzi, twój nauczyciel w szkole, co mówił o tobie, albo dalej mówią, twój współmałżonek, bogactwo Bożej łaski wybrzmiewa głośniej i mówi: ja cię kocham, ja cię akceptuję. Tylko wtedy będziesz mógł znaleźć w życiu prawdziwą wolność. Wolność do życia. Czy widzisz, jak bogata jest Boża łaska? Czy widzisz, jak bogata jest Boża łaska? Ona musi zmienić twoje życie. Ona jest w kręgach niebieskich. Ona jest w Chrystusie, jeśli dzisiaj zaufasz Jemu. Jeśli oddasz Mu swoje życie. Ale jeszcze jeden punkt. Bo powiedzieliśmy o tym, że mówiliśmy do tej pory o bogactwie Bożej łaski. Ale ten fragment mówi nam również o chwale Bożej łaski. Jeśli do tej pory, w tym kazaniu, kiedy je głoszę, wydaje ci się, że to ty jesteś w centrum tego kazania, to przepraszam. Źle cię poinformowałem. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Dlaczego Pan Bóg nas wybrał przed założeniem świata? I dlaczego Pan Bóg nas usprawiedliwił? Dlaczego Pan Bóg nas usprawiedliwił? Czy On to zrobił dlatego, ponieważ zobaczył coś w nas i powiedział: no ja cię, bez tego Mirka, bez tej Beaty, bez tego Karola, co nie warto jest przeżyć wieczności. Naprawdę, my ich potrzebujemy do nieba. Czy to dlatego Pan Bóg nas usprawiedliwił? Czy to dlatego nam dał swoją sprawiedliwość? Dlatego Jezus poszedł na krzyż, bo mówi: my musimy ich uratować, bo jak oni nie będą z nami, to wyobrażasz sobie wieczność bez nich? Nie. Prawda jest taka, że nie ma absolutnie niczego w nas, we mnie i w tobie, co by spowodowało, że Bóg nie miał wyjścia, albo Bóg stwierdził: wiesz co, Jezu i Duchu Święty, jak popatrzysz głęboko w tych ludzi, to oni mają coś takiego pięknego, że my musimy ich uratować. Prawda jest taka, że już powiedzieliśmy o tym, że kiedy popatrzymy w nasze wnętrze, tak naprawdę jesteśmy grzesznikami, a Bóg brzydzi się grzechu. Bóg uratował nas tylko i wyłącznie z jednego powodu. Uratował nas z tego powodu, o którym czytamy w wersecie 3. Dla uwielbienia chwały swojej łaski. Bóg zrobił to tylko i wyłącznie dla swojej chwały. To znaczy, że powód, dlaczego On zrobił to, co zrobił, nie tkwi w nas samych, ale dlatego, ponieważ Jego chwała pokierowała Go do tego, aby to zrobić. Bóg jest jedyną postacią, osobą we wszechświecie, która wymaga chwały, która jest godna wszelkiej chwały. I Bóg kocha swoją chwałę. Bóg istnieje dla swojej chwały. Teraz John Piper powiedział takie słowo: Bóg kocha swoją chwałę bardziej niż kocha nas, co jest gwarancją Jego miłości do nas. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że Bóg tak bardzo kocha swoją chwałę, ponieważ On jest godzien tej chwały. I dlatego, że On zdecydował się kochać nas ze względu na swoją chwałę, której nigdy nie pozostawi, bo On jest godzien tej chwały. Dlatego, że On nie pozostawi tej chwały, On również nigdy nie pozostawi ciebie. Co jest wspaniałą wiadomością. Bóg kocha cię dla swojej chwały. Jego chwała jest najmocniejszą, najpiękniejszą rzeczą we wszechświecie. I dla Jego chwały On przeznaczył nas, abyśmy byli świętymi i doskonałymi. To znaczy, że On nigdy nie przestanie cię kochać. Kiedy śpiewaliśmy tą pieśń, nic nie rozłączy nas od miłości Bożej. Wiecie dlaczego? Ponieważ On wybrał cię dla swojej chwały. Pomyśl o tym. Jeżeli Pan Bóg wybrał cię dla swojej chwały. Jest napisane również w wersecie 3, że wybrał cię i 4 przed założeniem świata. To znaczy, że przed założeniem świata to jest długo przed powstaniem Wrocławia, przed powodzią, wielką wodą we Wrocławiu. To jest długo przed powstaniem Europy. To jest długo przed powstaniem świata. bez względu, czy powstał 7 dni, czy według wybuchu. Długo przed powstaniem świata Bóg wybrał ciebie dla swojej chwały. To znaczy, że Bóg miał całą wieczność, żeby zmienić swoje zdanie i powiedzieć, nie wiesz co, minęło 1 375 000 lat i stwierdziłem, że nie robimy tego. Nie. Jeśli On nie zapomniał o tobie wtedy, jeżeli On nie zapomniał o tobie, kiedy Jezus umierał na krzyżu, On nie zapomni o tobie dzisiaj. To znaczy, że nie ma grzechu, którego On nie mógłby przebaczyć. Gdziekolwiek dzisiaj jesteś, nie ma grzechu, którego On nie mógłby przebaczyć. Możesz przyjść do Niego i skorzystać z Jego łaski, ponieważ On ukochał cię dla swojej chwały. A jeśli ukochał cię dla swojej chwały, to również pokazuje nam, co jest prawdziwym celem i sensem naszego życia. Jeżeli Bóg stworzył nas dla swojej chwały, to z jakiego powodu my powinniśmy żyć i dlaczego my powinniśmy żyć? Ktoś chce wykrzyknąć? Dokładnie, również dla Jego chwały. Co oznacza, że to nie my jesteśmy w centrum tego kazania i to nie my jesteśmy w centrum Biblii, to nie my jesteśmy w centrum tego świata, ale to Bóg jest w centrum wszystkiego. A my jesteśmy powołani, aby żyć dla Jego chwały. Nie wiem, czy opowiadałem wam tę historię, ale pozwólcie, że nią zakończę. W Adelaidzie, gdzie mieszkałem, była pewna rodzina polska, która adoptowała taką dziewczynkę z Chin, która została znaleziona w śmietniku w Szanghaju. I oni zaadoptowali tą dziewczynkę i przywieźli ją do Adelaidy i dali jej wszystko. Dom, ciepło, swoje nazwisko, pieniądze, bezpieczeństwo, dom, wszystko. I wiem, że ci rodzice będą opiekować się tą dziewczynką przez lata do swojej śmierci. Będą dobrymi rodzicami i są. I wiem, że kiedy pójdzie na studia, to dlatego, że są majętni, nie będzie miała żadnych ograniczeń finansowych, które studia będzie chciała wybrać, czy będzie potrzebowała samochód do tych studii, po studiach będzie miała dom i tak dalej, i tak dalej. I wyobraź sobie, że ta dziewczynka, kiedy będzie miała swoje 30 urodziny, zaprosi wszystkich swoich przyjaciół i rodzinę adoptowaną, którą ją adoptowano, które jej adoptowano, ją adoptowano. Dzięki. A tego dnia ona stanie przed tymi wszystkimi ludźmi i powie, wiecie co? Wszystko, co mam, zasłużyłam sobie na to tymi rękoma. Gdyby to powiedziała, to tak naprawdę straciła poczucie rzeczywistości. Bo gdyby nie ci rodzice, to dawno umarłaby w tym śmietniku w Szanghaju. A to jest ilustracja, która ma zakomunikować nam, że wszystko, co mamy, jest od Boga i wszystko, co mamy, jest na Jego chwałę. I za każdym razem, kiedy przestajemy żyć na Jego chwałę, kiedy zapominamy o tych wielkich błogosławieństwach, które otrzymaliśmy z Jego łaski, to zakumujemy rzeczywistość. I tak naprawdę tracimy siłę do życia. Do życia w naszej... Tracimy to, co jest energią, która napędza naszą wiarę, ponieważ to świadomość tego, że wszystko, co mamy, jest od Boga, że polegamy na Nim, że bogactwo Jego chwały jest tak wspaniałe, że nie musimy szukać usprawiedliwienia w niczym innym. To jest tym czynnikiem, który daje nam siłę. To Jego chwała daje nam siłę, kiedy żyjemy dla Niego, nie dla siebie. Moc do chrześcijańskiego życia pochodzi z głębokiego rozumienia bogactwa Bożej łaski, którą Bóg obdarzył nas tylko i wyłącznie dla swojej chwały. Pomódlmy się. Dobry Boże, dziękuję Ci za to, że Ty wybrałeś nas i usprawiedliwiłeś. Że dzięki Tobie, dzięki bogactwu Twojej łaski my możemy żyć z pełnią akceptacji, którą mamy u Ciebie. Panie, pozwól nam żyć dla Twojej chwały, dla Twojego imienia. I Panie, proszę Cię o te osoby dzisiaj, które są tutaj na tym miejscu, które może jeszcze nie zakosztowały tego usprawiedliwienia, o którym mówiliśmy. Proszę Cię, abyś Ty działał w ich sercu. Proszę Cię, abyś Ty przyprowadził ich do siebie. Panie, i nam wszystkim daj głębszego zrozumienia, co to znaczy, aby żyć z głębią rozumienia bogactwa Twojej łaski i dla chwały Twojej łaski. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.